Poranek Wnet, godzina 9:24. Jeszcze jedno uzupełnienie do przeglądu prasy, bo tak jak mówiłem, nie mogliśmy jeszcze rozmawiać z rzecznikiem ministra koordynatora do spraw służb specjalnych, panem Stanisławem Żarynem. Natomiast jest komunikat taki już dokładniejszy ze strony CBA, więc można coś powiedzieć o tych zatrzymaniach. Funkcjonariusze zatrzymali 6 osób w śledztwie dotyczącym doprowadzenia PGZ do niekorzystnego rozporządzenia mienem znacznej wartości. No i wśród zatrzymanych jest tak, były szef gabinetu politycznego MON Bartłomiej M., były członek zarządu spółki PGZ Radosław O., były parlamentarzysta Mariusz Antoni K., a także trzej byli pracownicy MON oraz spółki PGZ. Wszyscy zatrzymali, zostali przewiezieni do prokuratury okręgowej w Tarnobrzegu, gdzie usłyszą zarzuty. To mniej więcej tyle. To są sprawy poważne, aktualne, a my porozmawiamy o sprawach poważnych, ale takich historycznych i ponadczasowych. 70. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau była wczoraj, były uroczystości na terenie byłego obozu, a w naszym studiu jest teraz gość, historyk, tutaj też nasz sąsiad z Pasty, pan profesor Wiesław Jan Wysocki, szef Instytutu Józefa Piłsudskiego i historyk XX wieku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie dyrektorze.
Panie profesorze, jak mówić o takich wydarzeniach jak obozy, nazistowskie obozy koncentracyjne, żeby nie wpaść w taką rocznicową medialną sztampę? Czy jesteśmy w stanie w ogóle tak naprawdę dzisiaj zrozumieć, kiedy jest coraz mniej świadków, co tam naprawdę się działo?
Pewnie tak, tylko że to wymaga jakiegoś wysiłku. Trzeba po prostu przyjrzeć się tej rzeczywistości za drutami. I musimy pamiętać, że to nie jest tylko coś jednorodnego. To się wzięło z całym systemem totalitarnym. Przecież pierwsze obozy zostały powołane przez system bolszewicki. To już Lenin pierwsze obozy stworzył i nakazał egzekucje masowe. Bo niektórzy próbują wybierać Lenina, że dopiero Stalin stworzył coś potwornego. Tym razem okazuje się, że ten dobroduszny, poczciwy Lenin także jest zbrodniarzem na miarę Hitlera, który go naśladował i którego by można nazwać na dobrą sprawę komunistą, bo przecież system narodowego socjalizmu niewiele różnił się od systemu socjalizmu internacjonalnego. Czy po prostu to, co było w III Rzeszy, to jest bliźniak tego, co było na wschodzie. Podczas kiedy na przykład przed chwilą przeczytałem w miesięczniku Wnet, gdzie jest informacja o tym, że faszyzm łączy się z nazwiskiem Hitlera. To akurat w tekście oficjalnym, bo przecież jednego z najważniejszych osób w państwie, nie wymienię prokuratora, ale o niego chodzi. On to łączy. Musimy powiedzieć, faszyzm nie ma nic wspólnego z III Rzeszą i z rzeczywistością Auschwitz, czyli systemem obozów koncentracyjnych. Natomiast Auschwitz to jest hasło, to jest symbol. W latach 30. Niemcy zaczęli organizować obozy koncentracyjne z ich punktu widzenia dla oczyszczenia według swoich kryteriów, oczywiście społeczeństwa. Tam przede wszystkim znaleźli się przeciwnicy, opozycjoniści, homoseksualiści, badacze Pisma Świętego i tak dalej. Różne kategorie ludzi uważanych za niepożądanych w społeczeństwie III Rzeszy. Pamiętajmy o tym, że cały szereg instytucji światowych, jak na przykład Olimpiada w Berlinie, najpierw na rzecz tej instytucji zbudowano przepiękną wioskę o wdzięcznej nazwie Sachsenhausen, pod Berlinem, które później zmieniono na obóz koncentracyjny. To są te rzeczywistości, które też trzeba łączyć i powiedzieć, że to był świat rzeczywiście totalny, że bardzo często od sportu zideologizowanego przechodzono do niszczenia ludzi.
Właściwie jakie były cele na początku, jeżeli już pozostaniemy przy tych niemieckich obozach? Jakie były cele zakładania tych obozów tak na samym początku? Bo wydaje się, że na początku po prostu były to miejsca, gdzie kierowano przeciwników politycznych, tak? Komunistów, Ernst Thälmann
tak, i tak dalej. Tak, tych wszystkich, których zaliczono do przeciwników. Potem zaczęły pojawiać konieczność likwidowania tych, którzy byli zagrożeniem dla III Rzeszy w krajach podporządkowanych, podbitych. Powstawały obok państwowych obozów obozy prywatne. Na przykład Gauleiter Förster w Gdańsku stworzył Stutthof. To był obóz prywatny, jego własny, dopiero który z czasem stał się obozem państwowym niemieckim. Więc tutaj ta droga jest różna. Auschwitz miał rozładować więzienia na Górnym Śląsku. Jednocześnie jeden z komisarzy policji niemieckiej wpadł na pomysł, że ze względu na dogodne położenie, Śląsk był świetnie skomunikowany z centralną Europą, można by tam stworzyć obóz, który by w momencie, kiedy przesądzono los Żydów, tam stworzyć takie właśnie centrum zagłady. I po różnych inspekcjach Himmler wyraził na to zgodę. Warunki akurat w Oświęcimiu były stosowne, to znaczy w kategoriach niemieckich oczywiście. Woda nie nadawała się do picia, teren malaryczny i tak dalej. Wszystko to miało sprzyjać niszczeniu ludzi, ale jednocześnie ich eksploatacji. System niemiecki był bardzo wyrachowany. Chciał najpierw wycisnąć to, co można było w sensie materialnym zdobyć. Proszę pamiętać, że ciało więźnia także przedstawiało pewną wartość. To, że dzisiaj jeszcze są te resztki włosów, które już przestają być nawet włosami, bo to po dziesiątkach lat ulega pewnej destrukcji to wszystko, ale poza włosami, poza plombami zębów, zwłaszcza złotymi, a wtedy stosowano dosyć często. A przecież to wszystko szło w kilogramy i tony złota, pamiętajmy. Te wszystkie dobra, które więźniowie przywozili ze sobą, szły w wielkich transportach do III Rzeszy. I jednocześnie do tego dochodziła praca wyniszczająca, eksterminacyjna praca, ale jednocześnie na potrzeby także militarne III Rzeszy.
I ta straszna rzeczywistość, która powinna właściwie ludzi łączyć, pamięć o niej wciąż dzieli, no bo to jest również dziś przecież narzędzie wpływów politycznych, narzędzie polityki historycznej, a nam Polakom bardzo trudno się przebić z tą naszą opowieścią.
Przede wszystkim polityka historyczna naszych sąsiadów spowodowała to, przy braku naszej polityki historycznej, że odpowiedzialnymi za sprawstwo w tej rzeczywistości za drutami przerzucono na nazistów. Naziści są beznarodowi. I to powoduje, że my mamy kłopot dzisiaj z polskimi obozami koncentracyjnymi. To, że one były na terenie okupowanej Polski, nie dochodzi do świadomości. One bardzo często, tu zresztą zderzamy się także z polityką historyczną Izraela czy poczynając od Żydów amerykańskich, którzy odegrali też bardzo negatywną rolę w kształtowaniu tej świadomości o Polakach.
Tutaj pan profesor powiedział, że nie można tutaj dzielić tych totalitarnych reżimów, że one korzystały ze swoich doświadczeń, a z drugiej strony mamy z takim paradoksem historycznym do czynienia, no bo podczas tej uroczystości występuje ambasador Rosji, mówi o sobie jako przedstawicielu narodu wyzwolicieli. No i rzeczywiście jest tak, że to Rosjanie ten obóz wyzwolili.
Ja bym tego określenia nie użył, bo to, że Rosjanie zajęli resztkę obozu i uwolnili około 6, niektórzy mówią 9 tysięcy, ale ogólnie się przyjmuje, że 6 tysięcy więźniów, którzy nie nadawali się według kryteriów niemieckich do transportu. Czyli po prostu tych, którzy zostawieni zostali tam na śmierć, w tym około 500 dzieci. To na podstawie tego, co robili Sowieci w 1944-1945 roku przy wszystkich tak zwanym wyzwalaniu obozów, kiedy nie dbali o to, żeby specjalnie zmieniać taktykę działania. Na Radogoszczy wstrzymali działania po to, żeby obóz, który Niemcy zaczęli likwidować, rzeczywiście mogli wykończyć, żeby się dopalił, bo został podpalony z więźniami. Tutaj też oczywiście to było w jakiś sposób wyzwolenie w tym sensie, że ci, którzy z zadrutami byli, otrzymali wolność, ale jednocześnie dla nas przecież wiemy, że to jest polityczne dalej zniewolenie.
Czy jeśli chodzi o dzisiejsze muzeum, które znajduje się na terenie tego strasznego miejsca, czy ono, bo tam czasem są kontrowersje, czy tam we właściwych proporcjach jest pokazywane to, co tam się naprawdę działo, czy jest też tutaj ta polska historia, czy są tam takie osoby jak Zofia Kosak, jak Witold Pilecki, jak pan profesor uważa?
Ja pamiętam, kiedy Józef Garliński z Londynu, więzień obozu i jednocześnie dwójkarz, wymusił na władzach w latach 90. zmianę ekspozycji tak zwanego ruchu oporu. Ciągle pozostały mimo to Cyrankiewicz, który, jak wszystko wskazuje, był konfidentem gestapo, czy przeszedł na współpracę z gestapo, a potem stał się dygnitarzem w Polsce komunistycznej, ale i jego dominująca rola zawsze tam była. Wielu więźniów ma zastrzeżenia, wielu historyków ma zastrzeżenia do ekspozycji. Tak się przyjęło, że poszczególne baraki stały się ekspozycją narodową poszczególnych krajów. I to jest ciągle pewien problem, bo z tym chyba do dziś władze muzeum nie potrafią sobie poradzić.
Ta historia była, ta historia jest, ta historia cały czas trwa. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Wiesław Jan Wysocki, szef Instytutu Józefa Piłsudskiego, tutaj w Paście. A jeszcze pewnie jakąś rozmowę, mam nadzieję, niedługo będziemy mogli odbyć, żeby podsumować ten rok niepodległości, ale to przy innej okazji.
Dziękuję pięknie.
Bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za udział w naszym programie. Radio Wnet, godzina 9.39. Bardzo niepokojące informacje nadeszły do nas z Anglii, z Londynu. Miała się odbyć kolejna edycja takiej imprezy, festiwal książki prawicowej. Było tam wielu gości z Polski, takich jak m.in. Krzysztof Wyszkowski, Rafał Ziemkiewicz, również inni pisarze, autorzy. No i się okazało, że ta impreza nie może się odbyć, bo, no właśnie, pytanie, dlaczego nie może się odbyć? Teraz naszym rozmówcą jest pan Piotr Szlachtowicz, współorganizator tej imprezy z portalu Nowy Polski Show. Dzień dobry panu. Halo?
Dzień dobry, witam pana serdecznie. Witam serdecznie pana redaktora, witam słuchaczy w Radio Wnet. A dlaczego się nie mogę odbyć? Bo na Wyspach jest totalna walka z prawicowym punktem widzenia. Prawicowy punkt widzenia już nie może funkcjonować w życiu publicznym. Jest klasyfikowany od razu jako faszyzm, jako nazizm. Nawet w lewackich mediach, jakby nawet w mainstreamowych mediach brytyjskich, obecny rząd Prawa i Sprawiedliwości jest klasyfikowany jako neofaszystowska organizacja. Wrzuca się to po prostu na porządku dziennym. No i potem, gdy się chce oficjalnie zrobić w polskim przybytku, w polskim domu kultury, czy też w polskim, no, w takim klubie, który się organizuje imprezy polskie, no to potem są takie rezultaty. To znaczy po prostu ludzie jak Krzysztof Wyszkowski, czy na przykład Wojciech Sumliński, czy inni są po prostu klasyfikowani jako neofaszyści. Ja jako organizator, jako dziennikarz portalu Nowy Polski Show, jako telewizji w Realu 24 również jestem klasyfikowany jako neonazista, chociaż neonazizmem czy faszyzmem mam teraz wspólnego tylko czeski konkretnie, który widział chociażby jedną moją rozmowę na antenie w Realu 24 wiem, o czym mówi. No, tak to jest już niestety. Mamy, pozwoliliśmy, to znaczy demokratyczny świat pozwolił na to, żeby totalitarna ideologia się rozwijała, żeby była częścią demokracji. No, mamy to, co mamy, a mamy to, że jak u Marksa, no, ludzie, którzy nie mogą się dostosować do nowego porządku świata, będą musieli zostać na początku odrzuceni od społeczeństwa, a potem właśnie zostały robione z nimi gorsze rzeczy. No, tak jest niestety.
Ale jak to się odbyło? Co się właściwie wydarzyło w tym konkretnym przypadku? Ktoś przyszedł? Jakaś policja przyszła? Dlaczego właściwie
targi? W przypadku pani redaktor... Już mówię, no po prostu chodzi o to, że no, nie spodobało się, że w Londynie na Balam, to jest siedzia knefa metropolii londyńskiej, w klubie Orła Białego miała odbyć się targi książki prawicowej, na której miał być Krzysztof Wyszkowski, Wojciech Sumliński, Łukasz Kister, Piotr Gontarczyk ze swoim wykładem, który zupełnie nie miał nic wspólnego ani z Anglią, miał po prostu pokazać się, jak Lech Wałęsa, wykład, który miał mówić o tym, jak Lech Wałęsa otuszował swoją współpracę z SB, no i tak dalej, i tym podobne. Mieli być młodzi działacze, młodzi publicyści związani na przykład z Partią Wolność, czy z Instytutem Rybarskiego. Miała być polska impreza, na którą były zaproszone wiele osób, ludzie z lokalnych działaczy polskich tutaj w Londynie, którzy mieli przyjść z rodzinami, miało być fajnie, spokojnie. Zawsze było spokojnie, nigdy było interesu. Ale to okazuje się, że to nie może być na przykład przez Andrę Falkowicza, takie komentarze inne są z dolarem z lewicą, no bo to po prostu nie sobie było ważne, żeby było ważne. Krononą z jej śmiercią. Rozumiem to z pełną świadomością, działami w rozpisach lewackich partii, oczywiście z nicą. Grożono klubowi, który jedna z posłanek partii pracy wybrał się ustraszyć włości, czyli że jeśli odmówią nam klubu, co w finalnie odbiera klub musiał zrobić, no to ono będzie bardzo dużo do rezygnacji przeciwko tego klubu. Moja ręka pisała nam w miarę prywatnym, że w ciągu 24 godziny zabrała się na infinity telefonu z prywatnym z różnych grup społecznych mieszkających w Wielkiej Brytanii, w Londynie. No, dzieje się tak, oczywiście bez żadnego wsparcia ambasady, bez żadnego wsparcia państwa. Ja prawie jestem zaliczony w mediach mówieniem o chwilę zadaniu na całym sprawiedliwości, ale to po raz pierwszy chyba tak naprawdę poczułem się zainteresowany jako Polak, jako dziennikarz samemu sobie. I powiem szczerze, że to naprawdę smutne na tych miejscach, bo naprawdę, naprawdę,
Proszę pana, bardzo źle pana słychać. To są bardzo poważne sprawy, ale obawiam się, że nasi słuchacze nie będą w stanie w pełni sobie uświadomić powagi sytuacji, bo strasznie nam pan zanika. Halo? No właśnie.
Tak.
No, że bardzo właśnie słychać niestety pana źle, więc obawiam się, że w tej chwili będziemy musieli rozmowę zakończyć, ale spróbujemy w którejś z najbliższych audycji, albo może jeszcze dzisiaj w okolicach południa, albo jutro jeszcze raz się połączyć i wtedy opowiemy o tej historii, a przy okazji też spróbujemy się dowiedzieć od ambasady polskiej w Londynie, jaka jest tutaj jej reakcja na tą sytuację i rzeczywiście na to ewidentne naruszenie wolności. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Piotr Szlachtowicz z Londynu, portal Nowy Polski Show był gościem poranka Wnet, godzina 9:44. Proszę państwa, teraz będzie coś środkowoeuropejskiego. To będzie rap i to, żeby było ciekawiej, węgierski. Radio Wnet, poranek Wnet, Warszawa 87,8, Kraków 95,2. Jeszcze 10 minut poranka przed nami i te 10 minut, proszę państwa, zajmiemy się wieczną polską sztuką, czyli weselem Stanisława Wyspiańskiego. Taką mamy już radiową tradycję, że w poniedziałki staramy się państwu przedstawiać spektakle, które tego dnia albo w następnych dniach będą w Telewizji Polskiej, w pierwszym programie, w Teatrze Telewizji. I teraz będziemy mieć spektakl szczególny, mianowicie wesele Stanisława Wyspiańskiego. Kolejna już próba zmierzenia się polskich artystów z tym arcydramatem. To będzie wesele w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego, a wśród aktorów, którzy będą tam grać, jest pani Halina Łabonarska, która teraz jest naszym rozmówcą. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam serdecznie.
To nie jest pierwsze wesele w pani aktorskiej drodze, prawda?
Nie, to nie jest pierwsze wesele. To jest trzecie moje wesele. Dwukrotnie brałam udział w weselu Kazimierza Dejmka, który realizował je w Teatrze Polskim. Były to lata 80. I wtedy grałam Marynę. Dwa razy Marynę w tej jego realizacji, która była szczególna choćby ze względu na to, że Kazimierz Dejmek zrezygnował z muzyki. W ogóle zrezygnował z muzyki w weselu, więc było to naprawdę nadzwyczaj oryginalne przedsięwzięcie, ale jednocześnie słowo, które u Wyspiańskiego jest tak ważne, stało się pierwszorzędne i to było niezwykle mocne i ważne.
A w tej telewizyjnej adaptacji kogo pani będzie grać?
No, muszę to zdradzić. No, będę grała Chochoła. Chochoła, który nie jest wiązkiem słomy, czy też różą owiązaną słomę, jak to jest u Wyspiańskiego. Myślę, że na temat tej postaci wolałabym dzisiaj nie mówić z uwagi na to, że wieczorem będzie prezentacja tego wesela, ale myślę, że to było nadzwyczaj dla mnie niezwyczajna propozycja i przyjęłam ją z wielką radością, a jednocześnie byłam zainteresowana, jak to zabrzmi w kontekście całego dramatu i wszystkich postaci dramatu, które się zjawiają w drugim akcie.
Rozumiem, że nie będziemy zbyt szczegółowo mówić o tym spektaklu,
bo
widzowie go dzisiaj obejrzą, ale może przynajmniej zdradźmy, czy to jest raczej jakaś taka zupełnie, czy to jest zupełnie nowy pomysł na Wyspiańskiego, czy to jest jednak kontynuacja pewnej tradycji? Czy reżyser tutaj nas zaskoczy takim czymś, że nie poznamy dramatu, czy też jest to ten ciąg dalszy tych wielkich wesel polskiego teatru?
Ja myślę, że będzie to jednak Stanisław Wyspiański, że reżyser chyba nie uciekał się tutaj do jakichś form bardzo współczesnych, które miałyby nam powiedzieć, że jest ktoś bardziej w tym temacie kompetentny od autora, bo tak się często zdarza, że reżyserzy próbują korzystając z fragmentów Wyspiańskiego opowiedzieć nam jakąś historię, która nie ma nic wspólnego z tym dramatem. Tutaj jednak chyba będzie inaczej. Myślę, że reżyser sięgał do Stanisława Wyspiańskiego w całej pełni. To jest wesele Wyspiańskiego. Z tym, że na pewno są momenty, czy też elementy, które nas zaskoczą. Nas aktorów też zaskakiwały, ale sądzę, że to, co ja widziałam na pokazie takim wewnętrznym, no to jest to jednak historia opowiedziana o nas, o Polakach. Jest to wstrząsające i momentami porażające. A poza tym mam ogromny szacunek dla niezwykłego zaangażowania aktorów, tak różnych, bardzo różnych aktorów, ale wszyscy byli bardzo tym zainteresowani, ażeby każda postać, którą prezentują tutaj, była wierna temu, co Wyspiański chciał nam powiedzieć o historii, sięgając do mitu, do symboli. I te symbole tutaj będą, ale one jednocześnie bardzo mocno tkwią w tym świecie realnym, w tym świecie sprzed 100 lat, a jednocześnie w tym świecie, który my prezentujemy. To połączenie jest, myślę, szalenie interesujące.
A ta symbolika wesela, którą przecież Wyspiański umieścił w bardzo konkretnym miejscu, w bardzo konkretnym świecie, w bardzo konkretnej okolicy, czy ona dzisiaj do nas przemawia? Czy rzeczywiście jest tak, że możemy dzisiejszym Polakom opowiedzieć coś o nich samych, używając symboli, nazwisk i aluzji z konserwatywnego Krakowa sprzed już ponad 100 lat?
Ja myślę, że tak, bardzo, ponieważ i ten czas, ten sprzed 100 lat, i ta przestrzeń, w której my się tam obracamy, jednocześnie przenosi się w jakiś nadzwyczajny sposób w czasy, w których my żyjemy. Teraz obecnie, tu i teraz, z naszymi sporami, z naszymi nieporozumieniami, z naszą niemożnością dogadania się, porozumienia między sobą. To, co boli nas teraz, myślę, że również bolało Polaków i 100 lat temu, a może jeszcze wcześniej. Te cechy, które nosimy w sobie, tę polskość, a jednocześnie ta niemożność porozumienia się, to, co jest takie niedookreślone w nas i takie zmienne, to myślę, że tutaj też to będzie obecne. Przy wszystkich, przy całej naszej chęci opowiedzenia jakiejś historii, która się wydarzyła naprawdę, jednocześnie ma to wymiar taki bardzo jednak symboliczny, że ta walka Wyspiańskiego z tymi naszymi przywarami, ona również i pulsuje tutaj, ale tak jakbyśmy po prostu to czuli, żyjąc teraz. To jest dla mnie niesamowite. Ja po prostu kocham Wyspiańskiego, kocham jego język, kocham to, jak on precyzyjnie, a jednocześnie tak punktowo analizuje naszą osobowość, nasze cechy i nas samych. No, myślę, że to będzie dla wielu bardzo bolesne, bo nie jest to ładna, gładka historia, w której płynie radosna muzyka góralska i my sobie tańczymy i wybaczamy sobie. Po prostu musi nas to zaboleć chyba, tak sądzę, no.
Był w pewnym momencie taki moment w latach 90., w latach 2000, kiedy wasi reżyserzy młodego pokolenia najchętniej sięgali do repertuaru pozapolskiego. Mieliśmy na scenach teatralnych w Warszawie na przykład różne sztuki autorów anglosaskich, amerykańskich, australijskich albo jeszcze jakichś innych, którzy opowiadali o jakichś swoich problemach. Często to było takie zupełnie oderwane od całego tego naszego bagażu, naszej kultury. Czy to jest dzisiaj tak, że polski teatr wraca z powrotem do tej polskiej klasyki, do tej polskiej opowieści?
Nie wiem, czy teatr, myślę o scenach dramatycznych w wielu miastach w Polsce, tego nie analizowałam. Nie wiem, czy wracają do naszej klasyki, ale byłoby to cudowne, gdyby tak się zdarzyło. W wielu teatrach są jednak robione sztuki amerykańskie, współczesne angielskie, opowiadające o jakichś zdarzeniach, historiach, które dzieją się gdzieś w Anglii, nie wiem, w innych światach. Natomiast boją się sięgać pewnie do tego, co kiedyś w naszej klasyce to jest, to rzeczywiście mówi o nas. Ale mam nadzieję, że to się zmieni, bo przecież tak naprawdę od czasu Wesela Wajdy, więc pewnie ponad 40 lat, nie zrealizowano w teatrze telewizji, w ogóle nie zrealizowano wesela takiego, które by było dla nas i bliskie, a jednocześnie i zamykające jakby naszą rzeczywistość. To, co teraz nas boli i nas dotyka. Ja mam nadzieję, że tak się stanie i że sięgniemy do wielkiej klasyki, bo sama w sposób taki bardzo dla mnie cudowny wspominam realizację, kiedy grałam właśnie w Wyspiańskim. Grałam i w Wyzwoleniu, bo debiutowałam zaczynając Wyzwoleniem w reżyserii Macieja Prusa w Kaliszu, w głośnym teatrze sprzed lat już kilkudziesięciu. I również i mogę powiedzieć i o Młodej w Klątwie, i o Dwukrotnie grałam je w Dohe. Więc to ta klasyka jest po prostu nieprawdopodobnie piękna, a jednocześnie język, który daje szansę aktorowi, ażeby zanurzył się w czymś, co jest imaterialne i nierealne, a więc pofrunął troszeczkę. A to jest po prostu najwspanialsze, co może się wydarzyć w teatrze. Natomiast te współczesne, obyczajowe sztuczki, obce, które gramy, one nie dają szansy, żeby lecieć, frunąć i mówić o rzeczach ważnych. Mówią tylko o jakimś konkretnym wydarzeniu, a to jest za mało. Dla mnie to jest za mało.
Bardzo serdecznie.
Cieszę się bardzo z tego wesela.
To my w takim razie też zapraszamy dzisiaj wieczorem w Telewizji Polskiej w programie pierwszym Wesele w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. Pani Halina Łabonarska była gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękujemy.
Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję.
Proszę Państwa, i w ten sposób minęła godzina 10:00. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy słuchali Poranka Wnet. Ja się nazywam Antoni Opaliński. Audycję zrealizował Paweł Chodyna. Producentem był Lech Rustecki, wydawcą była Jaśmina Nowak, a już za chwilę pan Roman Zawadzki i Świat Muzyki Poważnej. O godzinie 12:00 będzie kurier Aleksander Wierzejski i wtedy na pewno będziemy już więcej mogli opowiedzieć o tych aresztowaniach, które się dzisiaj w Polsce zadziały. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.